siamo d'acqua. Devi sentir molto parecido a esse amor. This is it, underwater love. It is so deep, so beautiful and liquid. Esse amor com paixão.
Ahoj kochani, tu Ania z Trójmiasta. Witam was bardzo w późnej nocnej zmianie, ale wybaczcie, za to mam w nagrodę dla was aż dwoje gości, bo jest ze mną Honorata. Witaj Honorata.
Cześć Ania.
I jest ze mną Jerzyk.
Cześć wszystkim.
To będą dzisiaj nasi eksperci od różnych sportów, tych mniej ekstremalnych i tych bardziej ekstremalnych. Oprócz tego, że oczywiście jak zwykle, wiecie, miałam delikatne problemy techniczne, no to ta opóźniona pora nadawania jest też związana z tym, co wy dzisiaj wyczynaliście przez ten cały weekend, tak? Co, gdzie wyście byli, co wyście robili?
Mieliśmy spływ na Łupowie. Był to spływ dezintegracyjny organizowany przez tegoroczną szkoleniówkę klubu Moszkulc.
A co to jest Moszkulc?
Jest to studencki klub kajakowy.
Tak, studencki klub kajakowy, który bierze swoją nazwę od morszkulców, czyli takich lodowych kul, które tworzą się, jak są odpowiednie warunki, między innymi na Półwyspie Helskim. I również według mitologii kaszubskiej morszkulce to były potwory morskie, tak, rzeczy wyrzucone przez morze na ląd. No i jest to klub działający przy Politechnice Gdańskiej, który skupia kilkudziesięciu pasjonatów kajakarstwa, kajakarstwa nizinnego, zwałkowego, górskiego, morskiego, freestyle'owego i innych rodzajów kajakarstwa, bo ten sport jest dość szerokim.
No ja słyszałam, słuchajcie, o jakichś wyjazdach integracyjnych, a wy byliście na dezintegracyjnym. Czy moglibyście wyjaśnić różnicę?
Co roku Moszkulc i inne kluby w Polsce studenckie organizują szkolenie kajakowe, które trwa tak około miesiąca. I następnie kursanci, czyli szkoleniówka, organizuje spływ. Jest to on właśnie pod koniec wakacji albo we wrześniu. Nazywa się dezintegracyjny, ponieważ no, robią to pierwszy raz, może coś nie wyjść.
To ile wy się tam dzisiaj i wczoraj tych kilometrów przepłynęli?
Teraz było dosyć sporo. Wczoraj 25 kilometrów, a dzisiaj 16-17?
Tak, tak. Wczoraj 25 kilometrów, dzisiaj około 18. Wczoraj mieliśmy też tak zwany późny start. Zaczęliśmy dopiero około godziny 13. Było ryzyko, że dopłyniemy o 21 w nocy. Wzięliśmy na wszelki wypadek latarki, ale udało się i całkiem sprawnie dopłynęliśmy około 18.30. Także.
A jak w tym upale? To
nie,
wygląda?
Bardzo dobrze, bo płyniemy cały czas w cieniu, jesteśmy na wodzie, więc nie czuję się tego upału.
Tak, w gęstym lesie akurat Łupawa jest rzeką na Kaszubach zwałkową. To jest dość znana rzeka, bo dopływa do niej bukowina i bardzo przyjemnie można spędzić czas płynąc z bukowiną, rzeką zwałkową, z przeszkodami, pokonując przeszkody. Tam jest drzewo na drzewie powalone i bukowina wpada do Łupawy, która znowuż ma bardzo szybki nurt. Można przeczytać w internecie, że jest to rzeka o charakterze górskim.
Jak no, jest trochę wyższy stan
wody. Jak jest wyższy stan wody, można tak ująć. Rzeczywiście nurt jest szybki, przez to jak są przeszkody, to trzeba już się skupić i przemyśleć to, jak pokonać dane drzewo, bo jak się wpadnie na drzewo, to możliwe, że szybki, silny nurt przewróci kajak.
Bo my płyniemy takimi jedynkami. Okay. To nie są takie turystyczne dwójki, płyniemy jedynkami. Są to dosyć wywrotkowe kajaki.
A wy sobie jakieś zawody organizujecie?
Nie.
Zasadniczo nie. Tylko rekreacyjnie. Czasem bywa, że jakiś klub ma urodziny i na przykład klub Habazie z Warszawy co roku, jak organizuje urodziny, ma również turniej kajak polo. Jest również, ale to rekreacyjnie.
Jakby nie bierzemy udziału w zawodach, ale są zawody, na przykład freestyle'owe, albo ostatnio na Wełtawie puszczali wodę, tam raz w roku, to jest Czechy, w Czechach, na Wełtawie czyszczą zaporę i puszczają wodę i to jest tylko raz w roku. Jest to wielka impreza, tam 3-4-dniowa, chyba 4-dniowa i tam są też różne zawody. Nie wiem, spłynięcie z samej góry na sam dół, ale to już są takie trudne rzeki.
Okej.
Trudne rzeczy.
A ty mi kiedyś mówiłaś, że wyście też w siatkówkę grali na tych kajakach?
Nie, to kajak polo. Ale to kajak właśnie polo. Tak jak Jerzy powiedział. Tak jak Jerzy powiedział, to było na urodzinach Habazi. Ale jest to bardzo popularna dyscyplina.
No ja pierwszy raz dużałam. Nie wiem, czy taka popularna. Chyba ty byłaś też
nie, nie, pierwszy raz to grałam. Nie, to jest, są drużyny kajak polo. Generalnie
na czym to polega?
Polega na tym, żeby strzelać gole. Jest piłka. Są dwie drużyny. Dwa kosze. One są tak powieszone nad wodą. Jak ktoś ma piłkę, to ty możesz go i przewrócić, ale przewracasz jakby osobę z piłką, a nie...
Niespecjalnie kogokolwiek.
Niespecjalnie kogokolwiek, żeby tam temu nie podać. Bardzo ciekawa dyscyplina.
A ile osób tam gra w tej drużynie? Czy to tak dobrze?
Ja dokładnie nie wiem, ale wydaje mi się, że około 6 w jednej drużynie. Ale nie jestem pewna, nie jestem specjalistką w tej dziedzinie. Grałam tylko na urodzinach Habazi. I mówię, nie zgłębiałam tematu.
No właśnie, bo zaczęliśmy trochę tak bardziej tradycyjnie, no bo tam o kajakarstwie górskim, nizinnym, no to nie wiadomo, nie trenujemy, ale słyszeliśmy. Bo ja cię chciałam podpytać o to, co robiłaś wcześniej, czyli o hokej podwodny, to co tutaj macie na planszy, to tu właśnie zdjęcie z Facebooka klubu Orki Gdynia, w której przez wiele lat pływałaś. Jak w ogóle trafiłaś na ten sport i skąd się to zaczęło?
Zaczęło się od przyjaciół. Zaciągnęli mnie na basen. Ja tak naprawdę dopiero tam nauczyłam się pływać. Był jeden tor wyznaczony dla osób, które chciały po prostu sobie popływać. Kolega mnie uczył. No i tak trafiłam do drużyny Orka Gdynia i zaczęłam trenować hokej pod wodą.
Słuchaj, a weź mi wytłumacz, bo z tego co wiem, to wy graliście w takich, no wiadomo, tak jak tu widzicie na tej planszy, koedukacyjnych grupach. Czy to faktycznie to jest, bo to się mówi, że to jest niekontaktowy sport, tak? Czyli czy to nie robi różnicy, że 50-kilogramowa kobieta styka się tam, nie wiem, z 80-kilogramowym facetem? To nie
no
przeszkadza?
Oczywiście, tak, u nas... No... Jest to, tak jak mówisz, jest to mało popularny sport, nie ma nas zbyt dużo, więc my gramy drużynami, no jest to miks.
I czyli to z tego wynika, jest, że jest miks, bo jest po prostu mało chętny.
Tak, tak. My jak wyjeżdżamy, mamy drużynę oczywiście damską, ale to są dziewczyny z całej Polski.
Okay.
I na przykład jeździmy na takie zawody.
I reprezentujecie Polskę wtedy.
Oczywiście.
Czyli jesteś w kadrze narodowej, można powiedzieć.
Jeszcze nie, dopiero kadra się tworzy.
Dobra, to może w ogóle opowiedzmy o tym sporcie, czyli tak.
Ale może jeszcze tylko dokończę, tak jak mówisz, chłopacy, dziewczyny. Oczywiście chłopacy mają dużo więcej siły i oni grają też siłowo. My musimy się wykazać sprytem.
No, czyli tak jak w życiu generalnie. Okej, więc tak, mamy dwie drużyny. Tak?
Tak.
Mamy powiedzmy białe kijki i czarne kijki.
Tak, tak, tak się rozpoznajemy pod wodą. Mamy, są dwie drużyny. Drużyny są 10-osobowe, z czego 6 osób jest w wodzie, 4 osoby są poza basenem. Zmiany są lotne, tak jak w zwykłym hokeju, więc możemy zmieniać się ile chcemy, kiedy chcemy. Drużyna jest czarna i biała. Mamy czarna ma czarny czepek i czarny kijek, biała ma biały czepek, biały kijek i tak się właśnie rozpoznajemy pod wodą.
Mhm. Oprócz tego kijka i macie jeszcze tam rękawicę ochronną, no to potrzebujecie płetwy, tak?
Maskę, płetwy, rurki. Mamy specjalne czepki, tak jak do water polo, które chronią nasze uszy.
Mhm.
Bo można na przykład, jest to sport niekontaktowy, ale można przez przypadek od kogoś na przykład
oberwać
płetwą.
No i teraz tak, i co, są dwie rundy, tak, po 15 minut? Jak to wygląda już?
Na Mistrzostwach Świata, tak, są dwie rundy po 15 minut. Jak mamy tutaj jakieś zawody, turnieje, tak zwane turnieje, to są najczęściej 15-minutowe, 12-minutowe, 10-minutowe.
Mhm. I co? I cały czas po prostu na tym bezdechu sobie pływacie, tak?
Tak.
Wynurzacie się tam co odpowiednią ilość czasu,
tak,
żeby sobie nabrać powietrza.
Tak. No tyle i no ile potrzebujemy. Wszystko zależy od tego, jaka jest akcja pod wodą, jak w niej uczestniczymy. Mhm. No i na ile tobie starczy tego powietrza.
Mhm. A powiedz mi, a jak te treningi przebiegają? Jak często trenujecie i jak to wygląda?
Treningi mamy teraz, jeździmy do Bałtyckich Fok, do Gdańska. Mamy dwa razy w tygodniu po 2 godziny.
Bo widziałam też właśnie na waszym Facebooku Orkidynia takie zdjęcie, które wam tutaj pokażę zaraz, że tak, nie tylko na mokro trenujecie, ale też na sucho.
Nie, to było...
To był żart.
Nie, to było troszeczkę... Nie, to nie żart, tak było. Trenowaliśmy w hotelu Gdynia spuszczali wodę, naprawiali basen, czyścili ten basen, no i pozwolili nam wejść. Mogliśmy na głębokiej stronie zrobić boisko do hokeja pod wodą, więc było to pierwsze boisko w Polsce, które miało na dnie wyrysowane boisko do gry do hokeja pod wodą.
A, okej.
No i tak sobie porobiliśmy zdjęcia, jak już tam byliśmy bez wody.
Aha. No dobra, to jeszcze wróćmy tam do tego schematu treningowego. Ile tam mówiłaś?
2 razy w tygodniu.
Mhm.
Zapraszamy wszystkich do Gdańska na hełmie. Trenujemy we wtorki i w piątki. Niestety późna godzina 22 do 12 w nocy. Basen musi być zamknięty, żebyśmy mogli wejść, ściągnąć liny, rozłożyć bramki.
No, czyli wielbiciele nocnej zmiany jak najbardziej się nadają i nocnego radia do takich treningów. Czy jest tutaj pytanie od Czarka, czy korzystacie z butli z tlenem pod wodą?
Nie, cała gra odbywa się na bezdechu.
Tak.
Jest to tak.
Właśnie.
Dlatego mamy maski, rurki. Musimy śledzić grę. Gra jest bardzo dynamiczna. Mamy rurki, żeby oddychać, a jednocześnie widzieć, co się dzieje.
Właśnie, jeżeli macie pytania, to nie tylko na czacie, ale nasz oczywiście Skype Nocne Radio jest otwarty dla Was, także jak tylko macie ochotę, to po prostu dzwońcie na Skype'a. Albo jeżeli macie ochotę, żeby Iwona przeczytała Wasze pytanie, no to wiecie, donate'a też możecie wysłać. Chętnie tutaj przytulimy. No dobra, powiedz, czyli ta Orka Gdynia to już co, należy do przyszłości, to klub w Gdyni.
Mam nadzieję, że jeszcze się
odrodzi.
Tak.
To się zmiksowaliście z tymi bałtyckimi fokami.
Jest to nasza zaprzyjaźniona drużyna.
Mhm. Ale póki byłaś w Orkach Gdynia, to jakie tam turnieje zaliczyliście? Jakie sukcesy?
Jeździliśmy głównie na polskie turnieje. Do Gdańska, do Ostrzeszowa. Jakie sukcesy? Byliśmy tak mniej więcej w połowie. W połowie stawki.
Bo ile tych klubów było wtedy w Polsce? Ile jest teraz? No
wtedy nie pamiętam, ale jest około 10 klubów w Polsce.
Mm-hmm.
Tak plus minus, bo to wiadomo, że...
Jedna liga jest. Pierwsza.
Jest pierwsza liga.
Tak. Także słuchajcie...
Od tego roku jesteśmy związkiem hokeja pod wodą.
No, także wiecie, tutaj można naprawdę oszamiającą karierę w bardzo szybkim czasie zrobić. Jak ktoś chce być w pierwszej lidze, w jakimś sporcie, to hokej podwodny jak najbardziej. A powiedz, co ciebie najbardziej pociągało w tym sporcie? Czemu cię tak długo to trzymało? To, że taki ogólnorozwojowy?
Ludzie, adrenalina, rywalizacja, nietypowy sport.
Oryginalna
być. Bardzo oryginalny, tak.
Okej. Okay. A powiedz mi, co te Orki Gdynia robiły po godzinach? Bo widziałam właśnie na tym waszym Facebooku, że dużo do Norwegii podróżowaliście razem.
Tak, jesteśmy grupą przyjaciół. Także często się spotykamy poza treningami. Razem również wyjeżdżaliśmy, organizowaliśmy sobie, można powiedzieć, wyprawy do Norwegii. Po prostu kupowaliśmy bilety, braliśmy namioty. Były to najczęściej zimowe wyprawy. Pojechaliśmy na zorzę polarną, mieliśmy szczęście, byliśmy 4 dni, przez 4 dni była zorza polarna.
Szczęście sprzyja orkom Gdynia.
Tak, tak. Pochodziliśmy sobie po górach. No, bardzo fajnie.
Widziałam też, że byliście na tych rajskich wyspach północy, tak? Lofotach, tak?
Lofoty, tak. Akurat mnie, ja tam nie pojechałam, nie mogłam, ale od nas osoby z Orki Gdynia pojechały.
Mamy pytanie z czata od Watach 777. Ile najdłużej potraficie wytrzymać pod wodą w ruchu?
O, ciężkie pytanie. To wszystko zależy, co dzieje się pod wodą, jaka jest akcja. Jeżeli walczymy z krążkiem, wiadomo, zużywamy więcej tego tlenu. Jeżeli na przykład asekurujemy kogoś, albo czekamy na podanie, albo na przykład przeszkadzamy, żeby przeciwna drużyna widziała, że no tam jest jakaś osoba i musi nas ominąć i jakby nie bierzemy udziału bezpośrednio w akcji, no to możemy dłużej być pod tą wodą.
Tą taktykę łatwo tam opanować? Ile ci tak zajęło, żeby, wiesz, ogarnąć tą całą grę? Po jakim czasie, skoro mówisz, że zaczynałaś właściwie, wiesz, jeszcze bez tej nawet techniki pływania pod wodą, to ile ci zajęło czasu, żeby się tak czuć już w miarę pewnie? No, o co w tym wszystkim chodzi?
Nie pamiętam dokładnie, ale na początku faktycznie byłam zagubiona, bo mówię, jest to gra bardzo dynamiczna. Jeżeli ktoś nie ma jakiegoś takiego obycia z maską, rurką, no to bierze powietrze i nagle patrzy, że ta gra jest po drugiej stronie basenu. Ale tak, jeżeli ktoś grał w sporty drużynowe, no to ma o wiele łatwiej, bo wie, że no jesteśmy jakby drużyną.
A trener z wami normalnie pływa i z wami startuje w waszych zawodach, czy jest po prostu oddzielnie?
Tak naprawdę to dopiero od roku są trenerzy. Sami się trenowaliśmy.
A,
tak.
Widzicie.
No teraz zupełnie inaczej ten sport wygląda. Właściwie w Polsce to jest od ilu tam? 10-12 lat mniej więcej. No to wszystko było takie gdzieś tam obejrzane, coś w internecie, nie było trenerów. Teraz te osoby, które przychodzą na hokeja, mają dużo łatwiejszy start. No bo są osoby, które umieją już grać, umieją wytłumaczyć tą grę. I jakby no, dużo łatwiej. Poza tym mamy teraz co miesiąc mamy spotkania w Bełchatowie.
Zloty hokeistów podwodnych. Tak. I co się odbywa?
Zgrupowania, to się nazywa zgrupowania, tworzy się kadra narodowa. Być może, że w przyszłym roku nawet kadra pojedzie na Mistrzostwa Świata do Australii.
O,
zobaczymy.
No, to jest o co walczyć. A podczas już takiego właśnie turnieju mistrzostw, to ilu tam jest sędziów pod wodą, żeby pilnować?
Mamy 3 sędziów pod wodą. I jeden sędzia na zewnątrz. Sędziowie pod wodą obserwują grę, dają sygnał sędziemu, który jest na zewnątrz. Sędzia zatrzymuje grę, pokazują, co się dzieje. Są oczywiście znaki. No bo to jest o tyle też ciężka gra, że my jakby nie możemy na przykład krzyknąć do kogoś. Ej, podaj!
No, ciężko.
Bo nie słychać tego. Nie?
Czy macie system znaków opracowany, tak?
Znaczy nie, jakby sędziowie też pokazują po prostu znaki. Co się wydarzyło, jaki był, czy był faul, czy była bramka. Jeżeli był faul, to jaki faul? Która drużyna sfaulowała? Jak to wszystko wyglądało? Także 3 sędziów w wodzie i 1 na zewnątrz. Sędzia główny na zewnątrz.
A jak wygląda się kłócenie z sędzią pod...
Sędzia zawsze ma rację.
Okej. No ja, jeżeli chodzi o widownię, no to wiadomo, że wszystko się dzieje pod wodą, ale na szczęście są kamerki, są telebimy i jest jak najbardziej widownia. Może sobie wszystko po prostu na ekranie podziwiać. Także kibice są mile widziani.
Oczywiście. Nie jest to jakiś widowiskowy sport, bo tak jak mówisz, tego siedząc na trybunach, patrząc nawet na basen, niewiele widać. Jak są kamerki, no to fajnie. Tak, można obejrzeć.
No to komu byś poleciła ten sport?
Bo... Wszystkim.
No, także tutaj mamy na przykład...
Wszystkim, którzy lubią adrenalinę, umieją pływać, nie mają problemu z wodą, są oswojeni z wodą.
No, także na przykład w Krakowie jest klub Smoki Kraków, także Wudzu polecamy.
W Poznaniu mamy na przykład...
Właśnie, mamy tak, w Poznaniu mamy...
Jerzyk, zapraszamy.
Podwodne pyry, tak? Czyli zapraszamy tam Jerzyka. Trochę tych klubów jest, no tu w Gdańsku te bałtyckie foki, które też tam zbierają, no i Orki Gdynia też, jeżeli się uda.
Tak, tak. Za 2 tygodnie mamy na przykład turniej w Ostrzeszowie. Mm-hmm. Nazywa się najprawdziwszy turniej hokeja pod wodą w Ostrzeszowie. Szuwary organizują.
Już wiadomo, ile tam drużyn się zgłosiło?
Nie sprawdzałam.
Zobaczymy. A powiedz mi, to jak to się stało, że przerzuciłaś się na kajaki z tego hokeja podwodnego? Czy to trochę ten COVID tego was tutaj rozbił? Bo rozumiem, że COVID, no to była słaba historia. Zostały zawieszone treningi, tak?
Tak, baseny były pozamykane. Kolega, który grał z nami w hokeja pod wodą, poszedł na kajaki. A poszedł na kajaki dlatego, że my mieliśmy trening kondycyjny zawsze we wtorki, a we wtorki po nas przychodziły kajaki. Mhm. Bo kajakami również trenujemy na basenie. I też właśnie oni mogą dopiero po zamknięciu basenu, więc my byliśmy do 21, o 21 oni wnosili te kajaki. Kolega się zainteresował, poszedł, 4 lata mnie namawiał, a że zamknęli baseny, jakby już miałam więcej troszeczkę czasu, no bo treningi mi odpadły tutaj hokeja, no to poszłam na kajaki.
Okej. Także powiedz tutaj z tymi kajakami, to jakieś fajne spływy ten zaliczyliście oprócz tej Łupawy, taki, który najmilej wspominasz? Albo jakiś wyjazd taki bardziej hardkorowy, co by podpadało już bardziej pod kajakarstwo górskie?
Tak. Już byłam 3 razy w Alpach. Austria i Słowenia. Pięknie. No to są zupełnie inne góry niż tutaj nasze nizinne, które oczywiście też są bardzo, bardzo fajne. Tam już są i bystrza, i fale, odwoje. Tam już jest zabawa. Mhm.
I ile wtedy płyniecie? Tam już bardziej jest po prostu na przewyższenia, tak? A nie na kilometry. Może ty, Jerzyk, opowiedz.
No taki spływ w górach trwa kilka godzin. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że może coś się zdarzyć po drodze, może zmienić się pogoda, także żeby mieć ten zapas czasu.
I ile ten wasz wyjazd tam średnio trwa?
No zazwyczaj jeździmy na tydzień do 10 dni. My byliśmy z Honią na tak zwanym wywczasie alpejskim, czyli właśnie wyjeździe około 10-dniowym z klubowiczami z całej Polski. Było nas ponad 30 osób. I...
Ja byłam teraz na takim wyjeździe, nazwaliśmy miesiąc w kajaku, bo byliśmy równy miesiąc w Austrii i Słowenii. Austria, Słowenia, po tygodniu. Najpierw Austria, potem Słowenia, potem znowu wróciliśmy do Austrii i potem znowu wróciliśmy na Słowenię. Także przez miesiąc można się naprawdę dużo nauczyć.
Tutaj Marcin się pyta, czy to o kajakarstwo górskie, bo myślałam, że zwykłe. No tutaj jesteście amatorami jednak, tak? Nie wyczynowcami i możecie sobie pozwolić na to, że łączycie, nie skupiacie się na jednej dyscyplinie, tylko po prostu jak macie ochotę na górskie, to górskie, tak? A jak na nizinne, to nizinne.
Znaczy tak jak Jerzyk na początku powiedział, są różne typy kajakarstwa. Typy?
Rodzaje.
Rodzaje kajakarstwa. Jest kajakarstwo nizinne, kajakarstwo górskie, freestyle'owe. My akurat tak poszliśmy troszeczkę w góry. Mhm. Oczywiście niziny, wiadomo, mamy blisko. Fajnie sobie wyskoczyć nawet na jeden dzień. No bo górskie kajakarstwo, no to już jest, no to już trzeba jechać kawałek dalej. Aczkolwiek też często jeździmy na tory różne kajakowe tutaj w Polsce.
Tak, właśnie
gdzie
tak,
można też poćwiczyć.
Tak jak Honia wspominała, spotkała kajakarzy pierwszy raz na basenie, bo na basenie też ćwiczymy zarówno takie ewolucje jak tak zwane eskimoski, czyli jak sposoby wydostania się spod wody po wywrotce. Bo da się to zrobić się na
odwrócenie
wiele
kajaka,
odwrócenie kajaka o 180 stopni z wykorzystaniem wiosła albo samych rąk. albo z pomocą innych kajakarzy, ale też ćwiczymy, na przykład niektórzy ćwiczą tak zwany freestyle kajakowy, czyli również bardzo niszowy i rzadki sport, i robią w kajakach, takich specjalnych, krótkich kajakach, kadłubkach, salta na przykład w kajaku.
Oni wam tam też jakąś falę robią w tych basenach? Jest taka możliwość? Są takie baseny?
Nie, ale to właśnie takie fale są na torach naturalnych albo sztucznych. Na przykład w Polsce mamy taki tor na Wietrznicach.
Na Drzewicy.
Na Drzewicy.
Kolna.
W Krakowie. I tam właśnie można ćwiczyć w bezpiecznych warunkach różne ewolucje, różne techniki.
A to się darmowo z tego korzysta, czy tam to jest już płatne takie coś?
Jest to płatne, ale to nie są jakieś takie duże pieniądze. Mhm. Wodę puszczają na przykład przez 2 godziny. Jak ja usłyszałam za pierwszym razem, że woda jest puszczona od godziny tam, nie wiem, 10 do godziny 12, mówię, 2 godziny? Tylko 2 godziny? Po 2 godzinach byłam tak spompowana.
I to każdy ma jakby swój tor, tak? Po prostu.
Nie, to jest jeden tor, puszczają wodę, jest to sztuczny tor, czyli są poukładane jakieś, nie wiem, przeszkody, córki. Przez to, wiadomo, woda inaczej leci. Gdzieś tam się utworzy falka, bo to jest, no już po prostu leci ta woda. Gdzieś się utworzy fala, gdzieś się utworzy jakiś odwój, są cofki. No i my się tutaj uczymy, żeby potem na rzekach górskich było bezpiecznie. Mhm.
Ale tutaj no, trzeba mieć jakieś tam, wiesz, no wiadomo, jakieś doświadczenie, tak komuś po prostu dla przygody nie polecasz chyba, żeby sobie na taki tor pojechał. Ktoś, kto po prostu sobie rekreacyjnie tam nie, 2 razy w roku pojedzie na spływ, to chyba to nie jest dla niego, co?
No trzeba już troszeczkę się nauczyć.
Zaawansowany.
Dobrze jest nie bać się wody przede wszystkim. I myślę, że można wybrać się na jakiś tor, albo nawet na górską rzekę, gdzie po prostu będą instruktorzy, którzy wezmą nad takimi osobami opiekę. I to byłby pewnie poziom rzeki WW1 lub WW2, bo górskie rzeki dzielą się na poziomy. Górskie rzeki dzielą się na poziomy trudności. Takie właśnie proste rzeki to jest poziom 0 i 1, czyli WW0, WW1. Takie, które my pływamy, to jest raczej WW2, WW3, WW3+, czyli po prostu trochę trudniejszy jest, szybszy nurt, więcej przeszkód. No takie już bardzo trudne to jest poziom 5, na przykład WW5.
To już Norwegia.
Także na przykład w Norwegii. A to są w ogóle określenie trudności odcinków rzek, tak? Bo rzeka górska może się zmienić, czy może zmienić się poziom wody po deszczu i wtedy może się zdarzyć, że odcinek, który był WW2, nagle będzie WW4, czyli już dosyć trudny, z jakimś ryzykiem wywrotki i kontuzji. Także tutaj dla osób początkujących przede wszystkim dobrze pływać i nie bać się wody i zdaje się...
Nie bać się przewrócić.
Tak, i zdaje się po prostu instruktorów, którzy bezpiecznie przeprowadzą przez ten spływ, ale jest to jak najbardziej wykonane.
Bo nawet jeżeli się przewrócimy, nawet jeżeli nie zrobimy tej eskimoski, zawsze możemy zrobić tak zwaną kabinę, czyli wyjść z tego kajaka. No i musi być osoba, która jakby złowi nas, złowi kajak.
I przeholuje na brzeg razem ze sprzętem.
Tak, bezpiecznie. Bo jednak na wodzie górskiej no to płynie ta woda.
No ważne, że my jak pływamy, to zawsze mamy sporo ekwipunku na sobie. Od neoprenu, pianki neoprenowej, przez kamizelkę wypornościową górską, po kask. Taki podstawowy sprzęt i jeszcze kurtkę wodoodporną. No i to sprawia, że nawet jak wpadniemy do tej górskiej wody, bo to jest jednak górska woda, no to zachowujemy ten komfort.
7 stopni.
Ale zachowujemy ten komfort cieplny przez dłuższy czas dzięki piance neoprenowej. Oprócz tego pianka i kamizelka zwiększa naszą wyporność, więc też to pomaga. I również jakieś otarcia o skały, tego można powiedzieć, że nie czujemy, bo chroni nas ta pianka i ta kamizelka.
Tutaj jest pytanie od Marcinca znowu chyba o te jedynki i dwójki. No my chyba już powiedzieliśmy, że w jedynkach pływacie, tak?
Tak, są to kajaki jedynki.
No, a była jakaś taka...
I są to kajaki górskie.
Jakaś taka niebezpieczna sytuacja wam się zdarzyła, gdzie wam się trochę gorąco zrobiło, za gorąco, niż byście chcieli?
No takiej sytuacji jeszcze nie miałam.
No tak, mi się zdarzyło kilka razy. No to są takie momenty, które właśnie człowiek najbardziej zapamiętuje po czasie i chętnie później wspomina z przyjaciółmi po powrocie do miasta. I to zarówno te indywidualne, kiedy ja się przewróciłem w silnym nurcie, a udało mi się zrobić eskimoskę i wskoczyć do bezpiecznego miejsca, czyli na przykład do takiej tak zwanej cofki. Cofka to jest miejsce za przeszkodą, gdzie woda zawraca i przez to stoi w miejscu, tak? Bo jeżeli nawet mamy bardzo silny nurt w rzece, ale jest jakiś przykładowo duży głaz, to za tym głazem wiemy, że będzie miejsce bezpieczne, będzie cofka, bo ta woda będzie zawracała, krążyła tam i możemy tam skoczyć i się schować, odpocząć, wziąć oddech. Także takie momenty się zapamiętuję, a oprócz tego zdarzało się wyławiać kolegów, koleżanki właśnie po wywrotce, gdzie
nie byli w stanie sami się, tak, dostać.
No właśnie nie wyszła im na przykład eskimoska i klepali jeszcze z myślą, że ktoś ich wyciągnie i obróci ten kajak razem z nimi, ale nikt nie zdążył podpłynąć. Te osoby się kabinowały, czyli wychodziły z kajaka i trzeba było rzeczywiście łapać ten sprzęt, wiosło, ich, przede wszystkim ich w pierwszej kolejności, bo jak człowiek jest najważniejszy w takim przypadku. A następnie zająć się sprzętem i to jeszcze na górskiej rzece, gdzie ten nurt jednak pchał, więc...
Tutaj Ania zapytałaś o niebezpieczne sytuacje. Mhm. Ja odpowiedziałam, że ja takiej sytuacji nie miałam, bo przewróciłam się, nieraz się przewróciłam. Również się wykabinowałam, czyli opuściłam mój kajak, wpadłam w jakiś tam odwój i tego. Jednak nie było to na tyle niebezpieczne, żeby, nie wiem, bo dla mnie niebezpieczne, no to zagraża mojemu życiu. Nie, ale to były przeżycia duże. Jak wychodziłam potem z wody, cieszyłam się, ja dopłynęłam, żyję. I to takie endorfiny. Ale nie były to jakieś sytuacje... My jeszcze nie pływamy na takich rzekach, że to są sytuacje nie wiadomo jak niebezpieczne. Oczywiście opuszczamy ten kajak czasami, ale... Jakby nie pływamy na rzekach, na których możemy, że tak powiem, stracić życie.
Ale powiedziałaś jeszcze. Czyli to jest w planach. Nie, nie,
nie. Tak? Ja myślę, że do takiego czegoś jeszcze nie dojdzie. Znaczy nie, w ogóle nie dojdzie.
Takiej adrenaliny nie potrzebujecie.
Nie, nie. Bo nie. Są nie. takie nie, nie. rzeki, gdzie masz syfony, no wtedy tam już każdy błąd.
I ten syfon to co to jest?
Syfon, jak woda wymywa na przykład skałę pod spodem.
Tak, jak woda, skała jest nad wodą, przez co woda wpada pod skałę. A nie przelewa się przed, nie odbija się od skały, nie przelewa się nad skałą, ale wpada pod skałę i przez to zasysana jest pod tą skałą, no i wciąga wszystko pod tą skałę, co wpadnie tam. No takie miejsca zazwyczaj się obchodzi, to znaczy w ogóle kajakarstwo górskie często polega na tym, że płyniemy, zatrzymujemy się, idziemy brzegiem, obserwujemy co się dzieje na tej rzece, rozpoznajemy takie rzeczy jak syfony, jak odwoje. Odwój to jest miejsce, gdzie woda spada z pewnej wysokości, odbija się od dna i zawraca, tworzy się taki wir i dopiero jest, płynie dalej, no ale ten wir może przytrzymać człowieka mocniej lub bardziej i właśnie na tym to polega, żeby stwierdzić, czy jesteśmy w stanie to spłynąć, czy jesteśmy w stanie przepłynąć to bezpiecznie po lewej stronie, po prawej stronie, przebić się środkiem, czy może lepiej w ogóle obejść i 200 metrów i zwodować się z powrotem na rzekę w bezpiecznym miejscu i nie ryzykować.
Tutaj
albo
jeszcze...
rozstawić asekurację, gdzie ludzie z linami będą po obu stronach rzeki, ktoś będzie w cofce za kamieniem w bezpiecznym miejscu i w razie czego będziemy sobie pomagać.
To może jeszcze opowiedzcie, co to jest ta eskimoska. Eskimoska, tak jak to rozumiem, to jest tak, że po prostu ja się wywracam, ale potrafię się jeszcze...
Tak, potrafisz bez wychodzenia z kajaka, potrafisz obrócić kajak.
To czy jakoś ciężar własnego ciała, tak, jakieś ruchy tam, kocie ruchy i to tam, nie wiem, kilka tygodni tak. Się człowiek to ogarnie, tak?
Najpierw odwróć kajak, ostatnio wychodzi głowa.
Tak, to jest, można powiedzieć, eskimoscy wymyślili, jak można się domyśleć, eskimosi, bo jak polowali na foki w zimnych wodach, to i w momencie jak się przewrócili, często jedyną szansą na to, żeby przeżyli, było to, żeby stali sami, samodzielnie. Tak, mieli kajaki z foczej skóry, i również swoje kurtki doczepione do tego kajaka, również z foczej skóry. Także stanowili, można powiedzieć, jedność z tym kajakiem, polowali na foki. W momencie, jak się wywrócili, to potrafili zrobić z wiosłem na rękach czy z wykorzystaniem tego harpuna eskimoskę i wyjść z powrotem. No i to zostało z czasem ściągnięte właśnie do sportów rekreacyjnych i myślę, że najpiękniejsze w tym sporcie jest to, że wiele razy ma się do czynienia z taką próbą silnej woli, czyli przykładowo w eskimosce najważniejsze jest to, żeby jedną z zasad jest to, żeby głowę w momencie obracania kajaka, głowę wyciągać jak najpóźniej. Jak na samym końcu, bo głowa nas przyciąży. Można sobie wyobrazić, że obracamy nasz kajak, wyciągamy ciało, które też ma jakąś wyporność i unosi się na tej wodzie, ale w momencie, jak wyciągamy tą ciężką głowę z tą naszą czaszką i mózgiem, no to ta głowa może nas przeważyć i sprawi, że wpadniemy z powrotem do wody. A człowiek w naturalnym odruchu, jeżeli tego nie wie, będzie przede wszystkim chciał jak najszybciej wyciągnąć głowę, żeby wziąć oddech, tak? Bo oddech to życie. A tutaj właśnie trzeba przedstawić sobie w głowie, że nie, że trzymamy tą głowę, wytrzymujemy, obracamy kajak, obracamy, wyciągamy ciało i dopiero na samym końcu głowę i dzięki temu właśnie będziemy bezpieczni. Wyskoczymy i eskimoska jest tak naprawdę bardzo prosta, ale trzeba parę takich zasad przyswoić i walczyć właśnie, walczyć z samym sobą. Niektórzy chwytają w godzinę, niektórzy rzeczywiście uczą się kilka tygodni. Ale każdy może się nauczyć, jeżeli nie boi się po prostu wody i tak.
I warto to ćwiczyć. My na przykład czasami bierzemy kajaki, idziemy tutaj u nas...
I specjalnie się wywracacie.
Tak. No idziemy nad morze ćwiczyć eskimoski. No bo to jest jednak ważne na tych rzekach górskich. Wszyscy się przewracają, woda przewróci, fajnie jak się samemu wstanie.
A czyli tu w morzu też sobie robicie treningi, tak?
Tak. Idziemy tutaj nad zatokę.
Ale czy to jest trochę tak sezonowo, że teraz się, nie wiem, za jakiś miesiąc, dwa ochłodzi i już raczej przyjdziecie wtedy do basenu i na basenach będziecie ćwiczyć, czy zimą?
Tak, jeżeli chodzi o jakieś tam eskimoski, podpórki, czyli takie właśnie sobie ćwiczenia na płaskiej wodzie, no to jest raczej sezonowe, bo to nie jest przyjemne wpaść z takiej zimnej wody i ćwiczyć.
Tutaj nasze kluby trochę się różnią od siebie, bo w Poznaniu nasz klub Pantarei bardzo intensywnie tydzień w tydzień pływa również w sezonie jesienno-zimowym.
Znaczy my w sezonie jesienno-zimowym również pływamy, ale pływamy rzeki. Ale nie idziemy na przykład nad morze, nad jezioro ćwiczyć eskimoski. Zrozumiałe.
Jasne.
Ale pływamy.
Nie, to my też nie.
Spływy zimowe też robimy. Tak, to jest właśnie taka trochę różnica między takimi klubami kajakowymi, a takimi klubami, nie klubami, tylko spływami rekreacyjnymi. Gdzie one się jakby na ten okres jesienno-zimowy zamykają, my pływamy cały rok.
Słuchajcie, może macie jakieś pytania tutaj, czy do honoraty, czy do Jerzyka, czy o hokej podwodny, czy o to kajakarstwo, no bo tutaj co, wakacje się kończą, ale może fajnie byłoby coś zacząć, jakąś aktywność fizyczną, no i coś ze sobą porobić, także się nie bądźcie tak cichutko, tylko sobie tam odpalcie tego Skype'a i dzwońcie, jeśli macie ochotę, a powiedzcie mi, no bo tak mi się kojarzą zawsze kajaki, no że trzeba mieć w łapie siłę, nie? Czy wy to łączycie z jakimś, nie wiem, treningiem dodatkowym, nie wiem, 100 pompek z rana i 50 z wieczora, czy to już samo to te treningi wystarczą, żeby tej mocy nabrać?
No, dużo osób łączy i chodzą. Najczęściej na wspinaczkę, tak jak zauważyłam. Na wspinaczkę. No na pewno warto. Tutaj, tak jak w każdym sporcie, nawet w hokeju pod wodą, jak są zawodowcy z innych krajów, no to nie jest, że oni trenują tylko na tym basenie, ale chodzą również na siłownię, jakieś crossfity. Na pewno to pomoże, no bo to jest kondycja.
No w ogóle ten cały hokej podwodny to został w ogóle wymyślony właśnie tylko po to, żeby tam tym płetwonurkom zapewnić jakieś zaangażowanie w trakcie właśnie tego okresu zimowego. I stąd to się wzięło, a potem tam w latach 50. to sobie wymyślił pan Alan Blake. I nie wiem, czy słyszeliście, że to się nazywa po angielsku też octopus. Że to jest połączenie słowa octopus, to śmiernica z pusher, tak? Pusher. I tak oni nazywają właśnie ten kijek krótki, nie? Więc też tak możecie się spotkać też z taką nazwą octopus. Ale mówiłaś też, że zastanawiasz się nad tym rugby podwodnym, czyli myślisz, żeby zamienić kijek na piłkę? Dołączasz do tej nowo powstającej ligi tutaj?
Myślę, że od czasu do czasu na pewno pójdę na trening. Pytanie, na ile to będzie trenowanie rugby pod wodą, bo już za bardzo nie mam na to czasu. Ale tak, jest to nowa dyscyplina, która wchodzi do Polski. Na świecie istnieje już, też chyba w latach 70. powstała ta dyscyplina. Tutaj w wakacje przyjechało małżeństwo z Australii. No i próbują rozpowszechnić rugby w Polsce.
Zaczynając od Trójmiasta, tak?
Zaczynając od Trójmiasta. Były chyba ze dwa treningi w Gdyni. Gdyni zamknęli basen, przerwa wakacyjna. I teraz są treningi w Gdańsku. Treningi są w czwartki na Politechnice Gdańskiej.
Tutaj w latach... przypomina się z pytaniem.
Tak?
Rurki z ping-pongiem odcinającym dopływ wody.
Myślę, że mogło chodzić o pytanie dotyczące czasu, że jakby wiadomo, że pod wodą spędzać się tyle czasu, ile w zależności od wysiłku, ale ile mniej więcej właśnie. Czyli
nasze akcje są krótkie. Czasami to jest 7, 10 sekund, 15 sekund. To są krótkie.
No bo tutaj Watochowi chodzi, ile najdłużej, ile najdłużej potraficie wytrzymać. Ale to w sumie nie chodzi o to, nie, żeby jak najdłużej, tylko żeby na tą akcję po
prostu... To nie jest freediving. To nie jest freediving i my jakby freedivingu nie ćwiczymy, bo freediving polega na tym, że właśnie się człowiek uspokaja i tak czasami ci ludzie wręcz medytują.
Czy rurka odcina wodę, czy... pada do ust.
Nie, jest to najczęściej zwykła rurka, nawet taka najtańsza z Decathlonu, ponieważ na rurce musimy mieć jeszcze założony ochraniacz, który chroni zęby. Także jest to zwykła, najzwyklejsza rurka. Raczej nie jest właśnie z tym jak to się nazywa, z tą blokadą taką, która nie wpuszcza wody. Nie, jest to najzwyklejsza rurka. Najtańsza z Decathlonu.
A taki zestaw początkowy do hokeja podwodnego, to ile to trzeba wydać tam, nie wiem, te płetwy, ten kijek?
Na początek to nie są to duże koszty, ponieważ można mieć maskę, ważne, żeby maska była dzielona, czyli miała jakby okulary, tak, żeby była dzielona na pół. Rurka, tak jak mówię, może być to najtańsza z Decathlonu, płetwy nie są na początek potrzebne, jakieś profesjonalne. Najpierw musimy się oswoić z wodą. Kijki, czepki, no to zapewniamy. Na treningu zapewniamy.
A, klub zapewnia to.
Klub zapewni, tak. No potem wiadomo, tak jak w każdym sporcie. Chcemy mieć, nie wiem, lepszą maskę, przez którą lepiej wszystko widzimy. Lepsze płetwy, które są twardsze, szybsze, bardziej zwrotne. No to wszystko kosztuje. Kijki też są różne. I to też zamawiamy czy z Anglii. Można też tutaj kupić.
No to dziękuję za odpowiedź. Też się topiłem, więc wiem, co to medytacja. Okej. No tutaj właśnie mówimy o tych takich mocno nietypowych sportach, ale ty, Honorata, łączysz to z dosyć tradycyjną też jeszcze dyscypliną, bo oprócz tego, że późną nocą chodzisz na basen trenować, czy to kajakarstwo, czy wcześniej hokej podwodny, to za dnia sobie jeździsz konno. Też już kilka dobrych lat. Skąd to się u Ciebie wzięło? Czym Cię to...
Tak, tak. To też kolega mnie namówił na jazdy konne.
Ach, ci koledzy, no wszystko ci namawiają.
Wszystko przez te paralotnie, nie? W każdym razie zaczęłam, jeździłam chyba za 2 lata, potem miałam przerwę. I koleżanka ze Szkocji sprowadziła konia i poprosiła mnie o opiekę. No i tak już się opiekuję tym koniem z 8 lat.
No i super. I powiedz mi, po prostu tak z przypadku to się zaczęło i tak zostałaś?
W przypadku
i czy tak na początku zostało... tylko się opiekowałaś? I...
Nie, nie, moja opieka polegała na tym, żeby właśnie koń był jeżdżony.
Mhm. Ale jak wchodziłaś, nie umiałaś jeździć chyba jeszcze, nie?
Nie, jak już miałam, jak już opiekowałam się tym koniem, to miałam, wcześniej 2 lata jeździłam.
A, okej. Okay.
Potem miałam przerwę, faktycznie 3 lata.
Mhm.
Więc musiałam troszeczkę od początku, jakieś tam obycie miałam, ale ale ja tak też rekreacyjnie.
Mhm.
Teraz głównie do lasu po prostu jeżdżę. Troszkę skoki trenowałam, ale nigdy na jakieś zawody.
Tutaj Furiat pisze, że fajnie jakby coś wymyślili takiego, żeby mieć zakryty nos i urządzenie w ustach, które bierze optymalną ilość tlenu z wody, a nie przepuszcza ani kropli wody. No.
Jest pole do popisu.
Tak, tak. Wynalazcy, bierzcie się za to. A mówiłaś coś tam o paralotniach, że co, zaczynałaś jeszcze od paralotni wcześniej?
Tak, ale to już stare dzieje. Troszeczkę się w to bawiłam.
Mhm. Za dużo adrenaliny? Czy za drogie?
Nie, to sport dla cierpliwych.
Tak?
Tak, to jednak pogoda musi być dobra.
Mhm.
Nieraz jeździłam na klif i było, że za mocno wieje, za słabo wieje, nie z tego kierunku wieje. Taki trochę sport dla cierpliwych. Adrenalina też oczywiście jest.
Mhm.
Ale tak, tak, to wszystko się jakby zaczęło od tego.
Okej, okay, a powiedzcie mi, a no teraz te kajaki wam w głowie, a chodzą wam jeszcze po głowie jakieś inne dyscypliny sportu, które byście chcieli zahaczyć w przyszłości? Może Jerzy, ty? Masz coś w planach?
Nietypowe chyba nie, chociaż paralotniarstwo bym pewnie spróbował, słuchając opowieści Honi. Natomiast tak, to z takich nietypowych myślę, że nie.
Zapraszamy na hokej pod wodą.
Oczywiście, oczywiście, tak, to też mam w planach w Poznaniu. Najbliższym czasie.
Nie, ja na razie nie myślałam.
Może jakiś kolega ci znowu zapytał.
Wskazali, że to koledzy myślą.
Tak, nie, nie. Na razie brak czasu na jakieś dodatkowe dyscypliny.
Chociaż jest jeszcze taka dodatkowa dyscyplina, łowienie takich nietypowych zjawisk przyrodniczych, na co też się dzisiaj wybieracie. Także słuchajcie, naprawdę to są ostatnie momenty, żebyście zadzwonili i zadali pytanie. Bo ja tutaj naszych gości nie mogę za długo przytrzymywać, bo oni nie kończą dzisiejszej podróży swojej na tym wywiadzie, bo jeszcze mają w planach wybrać się do Rewy, bo wyobraźcie sobie, że mamy tu teraz takie zjawisko, że w tej naszej wodzie od Zatoki Puckiej właśnie są takie mikroalgi, które pod wpływem, nie wiem, ciepła, tak?
Planktony pod wpływem ruchu. Świecą.
Po prostu wchodzisz do tej wody, zamerdasz tam nogami i nagle wokół ciebie po prostu wszystko, jedna wielka fluorescencja. No, jest to bardzo fajny efekt, także jak ktoś jest tutaj niedaleko, to właśnie późnym wieczorem warto sobie do Rewy podjechać i sobie na to zjawisko popatrzeć. No ciężko powiedzieć, kiedy to jest dokładnie, bo tak to może być, że no ja wczoraj to byłam, widziałam. Ale czy to dzisiaj na pewno będzie, też ciężko powiedzieć, więc to jest tak trochę na dwoje babka wróżyła. Ale tak, tak, od jakichś 2 tygodni przeważnie
świeci.
Przeważnie świeci.
Była przerwa, ale no, to trzeba niestety pojechać też już jak jest ciemno po 22 i zobaczyć.
No tutaj wiecie co, jeżeli chodzi o to jakieś zdjęcia czy filmiki, no niestety słabo to wychodzi na tych naszych komórkach, ale jak sobie w YouTubie wpiszecie właśnie fluorescencyjne algi, to zobaczycie takie zjawiska z innych części świata, które są, no wiadomo, o dużo większy efekt mają.
Mhm.
Skąd brać czas na takie zabawy? No wiecie, po prostu...
Nie
słuchać nocnego radia, słuchajcie, wyłączyć nocne radio, nie powinnam tego mówić.
Nie oglądać telewizji.
No właśnie, słuchajcie, tutaj...
Wszystko kosztem czegoś jest, to prawda. Na przykład kosztem snu,
no.
To na pewno.
I kosztem internetu, bo wyobraźcie sobie, że tutaj właśnie wprosiłam się do Honoraty i założyłam z góry, że ma internet w domu, ale nie, nie, mamy internet tylko z komórki. Mówimy, no i mnie praktycznie w domu nie ma. Więc internetu nie potrzebuję. Więc tak, no, musielibyście po prostu trochę z tego nocnego radia zrezygnować. No, także słuchajcie, jak macie jeszcze jakieś pytania, a skąd brać pieniądze na takie hobby? No, po prostu trzeba iść do pracy, słuchajcie. Ja wiem, że tutaj w nocnym radiu niektórzy mają opory. Tak, ale po prostu trzeba po prostu oprócz tego jeszcze łączyć to z pracą.
Tak,
ale się da.
Nie są to też takie drogie, drogie rzeczy. Bo tak naprawdę można iść na hokej pod wodą. Treningi nie są jakieś drogie. Płaci się... Nie wiem, ile w tym roku będzie, ale jest to niecałe 100 zł za cały miesiąc, za dwa razy w tygodniu, po 2 godziny. Mm. Sprzęt, tak jak mówię, można mieć na początek jakiś najtańszy. Na początek można przyjść i w ogóle klub zapewni sprzęt. Mm-hmm. Dla płetwy, da maskę, rurkę, rękawice, kijki, wszystko. Jeżeli chodzi o kajaki, również można kajaki, nie trzeba mieć własnego kajaku. Kajaka, można kajaki wypożyczać z klubu. Wystarczy pójść na szkoleniówkę, która też nie jest droga, naprawdę nie jest droga, zachęcamy. I potem wypożyczać kajaki za godzinki, czyli wystarczy odpracować w klubie.
Posprzątać, tak.
Można posprzątać,
zorganizować spływ.
Zorganizować spływ, można...
Imprezę zorganizować.
Zorganizować jakąś imprezę i można, nie wiem, naprawić jakiś kajak. Czy kask,
coś się znajdzie.
Zawsze tak.
No, tutaj Łukasz się pyta, czy ma cofnąć suba na NR. Nie, słuchaj, NR nie nadaje codziennie obecnie, a honoratom wie, że są te treningi dwa razy w tygodniu, także spokojnie. Myślę, że nocne radio się da połączyć z treningami hokeja podwodnego.
Jak najbardziej.
No a te kluby chyba też w większości są troszeczkę dofinansowywane przez miasta. I
tak, tak.
Te opłaty za basen dzięki temu nie są takie wysokie, nie?
Tak, właśnie tak. W Gdańsku jest to basen Mosiru. Klub jest zobowiązany do uczestnictwa też właśnie w różnych imprezach. Czyli jak jest na przykład jakieś maratony, to proszą o pomoc. Triatlony. Mhm.
Ale co tak Cię ciągnie do tej wody, do tego ciągłego moczenia się w tej wodzie? No bo ja sobie nie wyobrażam, szczerze powiedziawszy, tyle czasu nurkować. Uszy też macie jakieś zabezpieczone, jakieś tam, wiesz...
Mamy czepki.
I te czepki wystarczają?
Tak, tak. Ja wpływam w zatyczkach, bo no, nie lubię, jak mi się ta woda wlewa do ucha. Tak, no mam z tym problem, więc mam zatyczki do uszu, ale jakby to nie jest obowiązkowe. Mamy czepki, które chronią nasze uszy. Mhm. Czemu pod wodą? No nie wiem, bardzo fajny sport. Bardzo fajni ludzie. A to wszystko się robi dla ludzi tak naprawdę.
Tak, słuchałam jakiegoś filmiku na YouTube, jakiejś dziewczyny, która z kolei to jakby podwodne zaczęła trenować. Tak. No i ona wspominała coś takiego, że to jest takie bardziej trójwymiarowe.
Tak, mamy trójwymiar. Pod wodą mamy trójwymiar. Najlepiej właśnie jak gramy na basenie dwumetrowym, no i mamy, to jest to jednak trójwymiarowa gra, nie? Mm-hmm. Mamy jeszcze góra-dół.
No bo to na głębokości tak 3 metrów, tak?
To rugby pod wodą.
To rugby pod wodą.
My hokej pod wodą najlepiej tak na 2 metrach.
Okej.
My pływamy na dnie. Mm-hmm. No właśnie, jest to jedyny sport, gdzie jak jesteś na dnie, znaczy, że jesteś w środku akcji. A rugby jednak jest na całej głębokości. Mm-hmm. Ja, czyli płyniesz z piłką, bo byłam na 2 treningach, więc mogę coś tam powiedzieć. Mm-hmm. Płyniesz z piłką wcale nie na dnie, tylko na przykład w połowie basenu. Mm-hmm. Nie?
No ale tam już jest kontakt.
Tam już jest kontakt. Jak masz piłkę, to wszystkie ruchy są dozwolone. Mm-hmm. Nie można tylko łapać za szyję, za palce, ale możesz...
Podduszać nie wolno.
Tak, możesz trzymać jakby za nogę, za rękę. Dopóki ma piłkę. Jak puści piłkę, to też go musisz puścić.
No i tutaj właśnie znowu o tą koedukację Cię zapytam. I jak tutaj odczuwałaś właśnie to, bo też w miksach pływałaś tam, nie?
Tak.
To jakoś przeszkadzało, czy nie? Tak samo jak w hokeju podwodnym, to nie miało znaczenia, że wiesz, są takie różnice.
No wiadomo, chłopacy zawsze mają więcej siły.
Mhm. A znowu spryt.
I my znowu sprytny. My mieliśmy tutaj, dużo osób było właśnie z hokeja pod wodą, więc nie mieliśmy też problemu jakby z tym zamieszaniem, które jest pod tą wodą. Mm-hmm.
też fajna dyscyplina.
A tam w tym hokeju podwodnym jakieś takie grubsze kontuzje ci się zdarzyły? Nie wiem, ktoś ci łuk brwiowy tym kikiem rozbił? Czy jakieś
nie,
większe
ale
szkody?
Miałam już limo. Mhm. Kilka razy.
Musiałam się tłumaczyć, tak?
Musiałam się tłumaczyć. Ale też przez przypadek ktoś zrobił tak zwaną zawijkę, czy odwrócił się, kopnął płetwą. Niestety w maskę. Teraz umiem uciekać, chować się przed tym. Ale na początku wiadomo, nie do końca umiałam. Generalnie nie są to jakieś sporty kontuzjogenne, bo tak naprawdę no to my możemy mieć właśnie jedyne kontuzje, jakieś siniaki, tylko takie, ale nie ma tak jak, nie wiem, w piłce nożnej skręcenia kostki, kolana.
Na kolana, na stawy to wręcz lepiej, nie? Bo
tak,
co, bo jesteś w wodzie?
Jest pod wodą, tak, tak.
No tutaj mogę wam tylko powiedzieć, że faktycznie sylwetki naszych gości wskazują na to, że pływanie pod wodą, dużo kontaktu z wodą bardzo dobrze robi na sylwetkę. Bardzo ładnie wszystko, wszystkie mięśnie pracują. Także tak, jak ktoś chce tutaj popracować nad swoim ciałem, wysmukleniem go, to zdecydowanie tą wodę można polecić. A powiedz mi jeszcze, czemu ci tak właściwie nie wystarcza tylko te rowery, te rolki, to morsowanie, co? To za nudne jest, tak? Ta adrenalina, jesteś uzależniona po prostu.
Od adrenaliny?
No.
Uzależniona chyba nie, ale...
Czy od tych ludzi?
Od ludzi, od ludzi. No bo tak naprawdę no to my już jesteśmy taką grupą bardzo dobrych znajomych. A tak jak zastanawiałam się kiedyś nad tymi wszystkimi sportami, no to dużo się robi jednak dla ludzi. Już nawet miałam kiedyś takie przebłyski, a może już z tego hokeja zrezygnować. Ale poszłam na trening, mówię, no nie, no jednak za fajnie jest.
Czy coś jeszcze tutaj ciekawego na czycie się pytacie? Nie wiem, coś ci się udało, honorata, nie wiem o co chodziło, ale to sobie potem odsłuchamy jeszcze. Paździochy, łapki w górę, donejciki. No nie ma jednego donejciku. Słuchajcie, tutaj taka wiekopomna chwila się stała w nocnym radiu, bo są dwie kobiety na antenie i jeszcze dodatkowo Jerzyk, także no niezły trójkącik tutaj mamy. No i nic, i nic. I ani donejta, ani telefonu. No niedobrze, niedobrze. Także słuchajcie, no ostatnie minuty i będziemy powoli kończyć. No bo mam tutaj właśnie wyrzuty sumienia, bo po tym weekendowym spływie jesteście, a ja was tak zmęczyłam, ale ja po prostu no wiem, że byłoby i tak ciężko znaleźć jakiś lepszy moment, bo zaraz treningi się zaczynają, tak? Bo teraz jakoś treningi były zawieszone?
Przerwa wakacyjna.
No tak, jak
wszystkiego. Niestety wakacje są zamknięte, baseny. Jest to basen przy szkole. On jest zamknięty.
No, ale tak jak większość tych rzeczy, także słuchajcie, jak myślicie właśnie, co by tu zacząć robić od września, to jest ten moment, może akurat będziecie, wiecie, reprezentantami Polski w kadrze narodowej hokeja podwodnego.
Zapraszamy, kadra narodowa się tworzy właśnie.
Tak, także można zrobić szybki postęp w bardzo krótkim czasie.
To prawda, to prawda.
No dobra, słuchajcie, to myślę, że będziemy tutaj powoli zamykać. A te kajaki to komu byście polecili? Też bez znaczenia są umiejętności? Czy wystarczy troszeczkę umieć pływać?
No, to tak jak w sumie już wspominaliśmy, przede wszystkim osobom, które lubią i nie boją się wody. I myślę, że każdemu, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Niektórzy pójdą w kajaki nizinne, niektórzy w zwałkowe, czyli te nizinne z przeszkodami, niektórzy w morskie, freestyle, a inni właśnie w góry. Także każdy może znaleźć coś dla siebie, a inni znajdą po prostu dobre towarzystwo. Tak, także wszyscy zapraszamy na szkołę.
Z naturą to jak najbardziej. Wiesz, na przykład w tym roku przyszła jedna dziewczyna na szkoleniówkę, bo właśnie chciała pokonać strach przed wodą.
Terapię sobie zrobić.
Tak, jej chłopak pływa w Norwegii, bardzo, bardzo trudne rzeki.
Może jej chłopak ją zmusił.
Nie, zaproponował jej, ale nie, że zmusił. Przyszła, bardzo jej się spodobało, nawet była już na wyjeździe w Alpach.
Żebrała, także dziękujemy za to za 10 zł. Nie ma, że będzie audycja bez donate'ów, także mamy 10 zł. No nie wiem, co sobie za to kupię. Nie wiem. No, ale dzięki jeszcze raz.
Trening hokeja podwodnego.
O, właśnie. A powiedzcie mi, no to na tych kajakach, to jakie tam macie przedział wiekowy?
Od studentów. Mhm. Są to kluby studenckie, ale
nie ma limitu górnego.
Nie ma limitu górnego.
Po seniorów i żywe legendy jeszcze chodzące.
Dokładnie, tak. Nawet na szkoleniówkę mogą się zapisać osoby w każdym wieku.
Mhm. A są osoby 30, w każdym wieku?
30, 40, 50 lat. Tak, tak, oczywiście.
50 plus też się zdarzają?
Też się zdarzają 50 plus.
Mhm. No dobrze, ale rozumiem, większość pewnie jednak ci studenci, co?
A właśnie wbrew pozorom nie.
Nie.
Najczęściej na szkoleniówkę już przychodzą osoby nie wiem, pracujące, mm-hmm. niekoniecznie pracujące, ale już nawet właśnie niekoniecznie studenci. Studentów jest mało. Mm.
No, także widzicie, akurat taki przedział wiekowy, średnia wiekowa taka, może nawet jak my tutaj w Nocnym Radiu. Także to nie tylko dla młodziaków, nie tylko dla jakichś osób, które już są z jakimś tam doświadczeniem, tak? Tylko no, po
prostu dla wszystkich,
dla początkujących z kajakami jak najbardziej. No dobra, słuchajcie, tutaj widzę, że już się też ze mną żegnacie, zdrówka mi życzycie, jeszcze próbowałam przeciągnąć, donatek wpadł, no ale mówię, nie dzwonicie, to my tutaj będziemy już kończyć. Także bardzo Wam tutaj dziękuję, honorata, Tobie i Tobie, Jerzyk.
Dzięki.
Jak jeszcze zawitasz do Trójmiasta, to zapraszamy do Nocnego Radia. Ja Wam, nocniki, też bardzo dziękuję za to. O, jeszcze zrzutka na paliwo, na dojazd do kolejnego gościa. O, dzięki. Przyda się. No, a ja tutaj już dzisiaj kończę o tych... To właściwie była taka zajawka trochę o tych nietypowych sportach. Ale jak tam, myślę, honorata się trochę wyszkolisz tym rugby podwodnym, to na pewno po jakimś czasie sobie zrobimy dokrętkę właśnie z tego. No i jak tam jakiś super potok górski zaliczycie, nie wiem, w przyszłym roku, to jeszcze sobie zrobimy może konkretnie o tych kajakach. No dobra, słuchajcie, to jeszcze raz dzięki.
Dziękujemy.
Dzięki.
Dobrej nocy, nocniki. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
Cześć.